Kaszebę. To jest program na Widniku Kaszebę. 3 minuty po godzinie 16. Czas na spotkanie, czas na rozmowę z naszym gościem. A dziś w naszym studiu prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki. Dzień dobry, kłaniamy się nisko.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, w piątek 26 stycznia w nowo powstałym Kaszubskim Centrum Sportu w Żukowie odbyło się spotkanie dla lokalnych i regionalnych pracodawców i z panem prezesem między innymi o tym spotkaniu chcielibyśmy dwa słowa zamienić. Rozmawiać będziemy o kłopotach pracodawców na Kaszubach, ale też temat, który ostatnio sobie tutaj poruszaliśmy w naszym studiu, temat sztucznej inteligencji, bo wiemy, że też padł na tym spotkaniu taki właśnie temat, taki właśnie problem. Panie prezesie, gdyby mógł pan nam trochę streścić, jeżeli chodzi o samo spotkanie, jak wyglądało, jakie problemy były poruszane?
Wspomniał pan o sztucznej inteligencji. Jest to temat, który będzie w najbliższym okresie, w miesiącach, latach praktycznie dla wszystkich w jakiś sposób trzeba się tym zainteresować. Wiemy, że do tej pory praktycznie i cała Europa i Stany Zjednoczone podchodzi się do tematu, w jaki sposób uregulować
temat bardzo bieżący, w tej chwili się też toczą trochę losy tych uregulowań prawnych.
Właśnie, widzimy tam różnego rodzaju nagrania, klipy i tak dalej, nie wiadomo, czy to sztuczne, czy to prawdziwe.
No właśnie, ale sztuczna inteligencja pomoże pracodawcom, czy zaszkodzi pracownikom? Jak na to patrzeć?
Trudno mi tak jednoznacznie na dzisiaj odpowiedzieć. Głosy są różne, ale temat jest. W związku z tym zapraszamy fachowców, którzy nas tymi tematami chcą zapoznać. I ten temat nie ucieknie, że tak powiem. On wchodzi nam drzwiami, oknami, przysłowiowo mówiąc. I chcemy rzucić, jakby sygnalizować przedsiębiorcom, że temat taki jest. Trzeba do niego się przyjrzeć.
Jest poważny i przyspiesza.
Tak jest. Poza tym jest to w ogóle jakiś taki szerszy kompleks tego cyfryzacji całości postępowań, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, bo ludzi do pracy nam brakuje. Jest to bariera, którą musimy się wszyscy zmierzyć. To jest jeden z tych etapów, że będziemy tutaj sztuczna inteligencja i zastępowanie pracowników robotami i cyfryzacja tego wszystkiego, do tego trzeba podejść. Z obserwacji, jakie mamy na naszych, a przypominam, że zrzeszamy około 250, na koniec roku 250 firm, z całego praktycznie Pomorza. Najwięcej powiat kartuski, tutaj kościelski, bytowski, ale i Trójmiasto, i nawet spoza Wisły, ale i z Polski również. Nawet pierwszą firmę z Czech u nas dostąpiło, bo w statucie mamy, że możemy mieć firmy zagraniczne. I nas to wszystkich czeka, dlatego staramy się jako związek te tematy wprowadzać, żeby ludzi przygotować do tych problemów, które wchodzą. Szczególnie, że większość naszych firm to są małe i średnie firmy. Duże, które mają swoją kadrę większą, są bardziej na to przygotowani. Natomiast mniejsi nie mają czasu, zalatani, zabiegani w tej codziennej robocie. Trzeba im ten temat przypominać, bo czasy idą takie, że musimy się, to tak powiem, w tym temacie za bary brać. Jest wiele takich tematów, które to sztuczna inteligencja będzie wchodzić w wielu zagadnień i gospodarczych, i społecznych, i trudno tego unikać. W związku z tym taki temat wprowadzamy. Drugim takim tematem, który był właśnie w piątek na naszym spotkaniu, to są fundusze europejskie dla Pomorza. Też firma doradca to robi. Staramy się robić spotkania i wykorzystywać swoich członków. Praktycznie jesteśmy samowystarczalni, jeśli chodzi o te tematy, które same proponujemy, bo i tamta firma, która o inteligencji mówiła, to jest Startfoods i ekodoradca są naszymi członkami. I żeby przybliżyć to, co w najbliższym czasie nas czeka, poprosiliśmy na spotkanie pana marszałka, a pan marszałek chętnie nasze zaproszenie przyjął. Podzielił się też uwagami, jak w tej chwili konstruowany jest budżet, co nas czeka w najbliższym okresie. Pocieszył, że najprawdopodobniej te KPO, fundusze europejskie wejdą, co oczywiście jesteśmy wszyscy zainteresowani. Teraz widzę na spotkaniach w ostatnim miesiącu, dwóch, po 15 października jest większe zainteresowanie pracodawców. Przychodzą, słuchają, co nas czeka, bo było takie jakby pewne zawieszenie. Zresztą to widać po statystyce generalnie w całej Polsce. Ja tu nie chciałbym się odnosić do naszego tylko regionu, ale w PKB w 15 roku udział inwestycji to był 20,6%. Na koniec roku to około 16%. I to jest ta różnica, którą musimy nadrabiać. Kto nie inwestuje, ten ten się cofa. Więc tu i fundusze, mam nadzieję, że fundusze europejskie będą tym środkiem, który pozwoli nam wrócić do tempa inwestowania, bo świat jedzie do przodu, nie możemy zostać z tyłu.
Ale może jeszcze troszkę o problemach. Pamiętam naszą ubiegłoroczną rozmowę, gdy na topie były rosnące ceny energii. Mówiliśmy o tym, że wiele, głównie mniejszych firm upada. Czy ten trend się utrzymał? Czy on jednak już wyhamował? Czy idziemy ku dobremu? Jak to wygląda w tej chwili?
Tak jak już pan o energii wspomniał, to mam przed sobą takie propozycje z końcówki 2022 roku, wrzesień, październik, jak proponowały Enea i PGE Obrót na naszych przedsiębiorców. Oscylują w granicach 2000 zł za megawattogodzinę. Jak to się skończyło, to sami widzicie. Gdzieś w granicach te 784, ta granica, która obowiązuje, to mniej więcej, a ci, co na giełdach, to czasami nic wypłacą. To tak abstrahując od tego, co pan mówił o energii. Co nas czeka? W tej chwili jakoś jakby to, co te firmy, które chciały zakończyć działalność, to praktycznie czy zawiesić, bo to różnie to wygląda, nie wszystkie zakończyły. Dotyczyły to tych najmniejszych kilkuosobowych albo samemu prowadzących działalność gospodarczą. Tych przyczyn jest tutaj kilka. Większość dotyczy małych zakładników usługowych i handlu. Po prostu społeczeństwo troszkę, że tak powiem, generalnie mniej wydawało pieniędzy, mniej środków, bo to widać przez statystyki, jeśli chodzi o to, bo to rozwój PKB był przez ostatnie lata napędzany poprzez wypłaty 500 i tak dalej, przez zakupy. Natomiast to się trochę skończyło.
Trochę inflacja zrobiła swoje.
Inflacja robiła tutaj swoje. Mam nadzieję, że te wypłaty dla tego sektora nauczycieli, urzędników, tych wszystkich służb i tak dalej, to znowu jakiś pieniądz na rynek, większa ilość na rynek pieniędzy wypłynie i to poprawi tą sytuację. Innym tematem jest, kto najgorzej w ostatnim okresie, najniższe loty. To jest ten przemysł drzewny. To się zaczęło praktycznie od zamknięcia, zabrania certyfikatu FSC, którego nasza generalna, tutaj dyrekcja regionalna Gdańska wyszła, zaczęły te firmy mieć kłopoty. No i to przemysł budowlany, mieszkaniówka, że tak powiem, tempo spadło i te firmy budowlane, które zaopatrują w meble, to odczuwają do dzisiaj. Myślę, że to że optymizmem napawa to, że bardzo duży wzrost kredytów, ale to musi troszkę potrwać, żeby deweloperzy ruszyli z budową, żeby potem te mieszkania można było wyposażać i ten sektor przemysłu drzewnego, mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbije. Jeśli chodzi o pozostałe, to praktycznie dobra sytuacja, jeśli chodzi o przetwórstwo w metalu. Wszyscy szukają ludzi tutaj i nasze stocznie trójmiejskie, ale i w powiecie kartuskim. Nie wiem, czy wiecie, w powiecie kartuskim jest najwięcej osób zatrudnionych właśnie w przemyśle metalowym, co niektórych zaskakuje, ale tak to właśnie jest. No, w tych dużych firm mamy trochę tych firm i te firmy praktycznie mają pracę. W tej chwili narzekają, bariera jest, pracowników nie ma. To jest raz, że tutaj wyż powojenny, ci ludzie lata 50. poodchodzili, a nie nadąża nasz ilość ludzi u nas spada statystycznie i nie ma czym zastępować. Trzeba w tej chwili i domagamy się tego, domagaliśmy już od władzy, mam nadzieję, że z tą obecną tutaj temat pociągniemy, żeby jakoś wprowadzić politykę przyciągania tych ludzi do Polski, imigrantów i tak dalej, to nie tylko, bo to są, różnie można to nazywać, ale tej polityki nie ma, jak widać. A nam potrzebne są w tej chwili, jak oceniają, 800 do miliona stanowisk pracy, żeby można było, patrząc już na perspektywę, jakie unijne środki wejdą, żeby można było wykorzystać potencjał firm, które mamy, bo jest, jednak jakiś tam potencjał jest, ale tych ludzi do pracy nie ma i tutaj my na przykład chcemy zaproponować, żeby oprócz tych 6 państw, które mają te priorytetowe, jeśli chodzi ze wschodniej strony, chodzi o zatrudnienia, Ukraina, Mołdawia, tutaj z tej strony, żeby jeszcze jako 7 państwo Uzbekistan dopisać, bo też w tej chwili dużo z tej strony. To chodzi o tą uproszczoną procedurę po prostu, nie? Żeby do tej uproszczonej procedury jeszcze dopisać, bo być może Kazachstan, Uzbekistan, bo też dużo tych ludzi z tamtej strony przyjeżdża i tych fachowców nam będzie brakowało. Nie jest prosto wyszkolić spawacza, nie jest prosto wyszkolić pracowników do przemysłu stoczniowego, a skądinąd wiemy, bo byłem na takim spotkaniu w grupie remontowej stoczni, że do 28 roku praktycznie mają portfel zamówień, bo i zbrojeniówki trochę weszło, i przerabiają promy, i przeróbka gazowców, oni też idą, żeby skrócić ten, że tak powiem, projektowanie i cykl budowy, to kilkuletnie statki biorą, środek wyrzucają i przerabiają na gazowiec na przykład, bo jest taka koniunktura ich potrzebna.
No porty mają rekordowe zyski teraz.
Tak, no obroty duże i to akurat tak negatywnie, co my oceniamy, to jest ten wywóz drewna na przykład do Chin.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Rycki. My do naszej rozmowy powrócimy za chwilę.
I wracamy do rozmowy z naszym gościem, panem Zbigniewem Jareckim, prezesem Kaszubskiego Związku Pracodawców. Rozmawialiśmy przed chwileczką o tym, że cały czas mamy rynek pracownika. Powiedział pan, że tych pracowników w branżach brakuje. No to chciałoby się powiedzieć, to dlaczego nie zarabiamy jeszcze więcej?
No tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim trzeba wrócić do jak wspomniałem już chyba o tym, że nie ma dialogu społecznego. Dialog społeczny to związki zawodowe, pracodawcy i władza. Mam nadzieję, że to już wczoraj pan prezydent tam wręczał członkom rządu powołania nowe. Mam nadzieję, że to wróci i tam o tych sprawach się mówi. Bo i zarówno sprawa minimalnej płacy, ale też jest to wszystko procedowanie ustaw przede wszystkim. Tego zabrakowało. Większość ustaw, które wchodziły w ostatnich latach, to były poselskie projekty i Rada Dialogu praktycznie nie miała nic do powiedzenia. I wobec tego nie słuchano tej strony związkowej, bo też tam było podzielone i pracodawców. Trzeba do tego wrócić. Mam nadzieję, że to już to widać, że powinna nastąpić zdecydowana poprawa, bo tam o tych sprawach się mówi. Jeśli chodzi natomiast o minimalną płacę, można z jednej strony się cieszyć, że tak jest, natomiast trzeba pamiętać, że jest druga strona, czyli pracodawcy. Minimalna płaca 44 300 będzie od 1 lipca.
Tak, bo z jednej strony mówimy, że dlaczego nie zarabiamy więcej, a z drugiej strony ta minimalna rośnie, nie?
Minimalna rośnie i no, można się cieszyć z tego powodu, natomiast trzeba też i patrzeć na drugą stronę, dlatego to jest ten dialog społeczny potrzebny, żeby te wszystkie racje tutaj wyważyć, nie? Jak powiedziałem, 96% firm w Polsce, 96% to są mikro, do 9 osób. I te mikro, z reguły małe firmy usługowe, mają w tej chwili kłopoty, naprawdę to jest duże obciążenie przy tej płacy, a poza tym, i dużo kolegów mi to mówi, że niejednokrotnie jest tak, z powodu braku właśnie tych ludzi, że mówię, słuchaj, ten nie jeden pracownik to on nie zarobi, nawet nie powinien dostać te 440, bo on wydajnie jest taki słaby. No nie, brakuje tych ludzi, no jeszcze toleruję, no bo potrzeba tych ludzi, ale niejednokrotnie zdarza się tak, że ten człowiek nie zarobi swoją wydajnością, swoim wkładem pracy, żeby na to zasłużyć. Jest to temat do rozmowy między wszystkimi stronami. Jak powiedziałem, związki zawodowe z pracodawcami, trzeba o tym po prostu rozmawiać. Mam nadzieję, że jak Rada Dialogu Społecznego zacznie prawdziwie funkcjonować. Chociaż tu muszę powiedzieć, że na przykład jeśli chodzi o Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Gdańsku, to funkcjonuje bardzo dobrze. Ja biorę udział też w pracach tej rady. Praktycznie co miesiąc się odbywają różne posiedzenia plenarne, komisje zespołu działają i to wiele tematów my tutaj staramy się w naszym województwie rozwiązywać. Jest to jedna z tego, co orientuje się, jedna z najlepszych rad dialogu społecznego w kraju.
Czy zmieniło się coś w nastawieniu, może w myśleniu pracodawców po ostatnich wyborach parlamentarnych? Czy nastroje się zmieniło? Może tak.
Tak jest większy optymizm, jest większy uśmiech. Obserwuję większe zainteresowanie spotkaniami, na których mówi się o unijnych pieniądzach, o unijnych środkach, możliwościach i tak dalej. Pracodawcy chętnie biorą w tym udział, przysyłają swoich pracowników, żeby jak największe się dowiedzieć, jakie możliwości są, żeby z tych pieniędzy skorzystać. I to jest duży plus. Musimy w paru tematach dać rządowi jeszcze trochę czasu, żeby, może tak powiem, te wszystkie szuflady przyjąć przeglądnął i chcemy wrócić do rozmów na przykład na temat składki zdrowotnej. Trzeba coś tutaj z tym tematem zrobić, bo nie może być tak, że nie ma tej granicy górnej i mając firmę na osobę fizyczną płaci się po kilkaset tysięcy złotych rocznie. To jest jeden z takich tematów. Druga taka bariera, którą to jest niestabilne prawo. Przedsiębiorcy nie chcą inwestować, zagraniczni patrzą, jak ja mogę liczyć i być pewny, że to za rok, czy za dwa, czy się to nie zmieni. Stabilność prawa to jest taki jeden z naszych postulatów, jeden z pierwszych, który będziemy, łącznie z przejrzeniem w ogóle tych obciążeń fiskalnych, bo tutaj nie chcę wspomnieć o Polskiej Ładzie. No, wspomnienie zostało, to wszystko w koszu praktycznie leży, a kłopotów takich nam narobiło, że księgowi przez kilka miesięcy nie potrafili sobie poradzić, co z Stefanem zrobić. Także to jest to jeden z elementów podstawowych, żeby procedura przygotowania tego prawa, konsultacje na ten temat, żeby były czas na przygotowanie, na wdrożenie, jakieś vacatio legis i tak dalej. Tego nie było. No, mam nadzieję, że to nam się uda i to wszyscy mamy nadzieję, że to pracownicy na tym spotkaniu, nawet też o tym mówiono w piątek, że to przyjdzie i uda nam się, że tak powiem, normalnie te sprawy procedować. Wczoraj już wspomniano o tej Radzie Dialogu, to już na ten temat też była mowa.
Ja zapytam o jeszcze jedną rzecz, takie hasło, które jeszcze nie przysparza może strachu pracodawcom, ale ten czas nadejdzie. Obniżanie śladu węglowego. To też jest coś, od czego nie uciekniemy, prawda?
Tak, jest, Unia ma rozpisane do roku 2050, mamy zejść do zero emisyjnego. Ja mam dzisiaj od kolegów cały czas już otrzymuję takie różne sygnały. Koledzy, kontrahenci zagraniczni, dla których nasi wysyłają towary, eksportują, zapraszają ich do siebie i pytają, jak u ciebie to te sprawy wyglądają u was, bo moja władza mnie tu pyta. Ty importujesz z Polski towar, ty raz, że go wieziesz i ślad węglowy zwiększasz, ale mi pokaż, co oni robią, żeby te energia z pochodzenia węgla, ropy i gazu, żeby to się zmieszało. I to ja to uczulam, już kilka spotkań na ten temat mieliśmy. To jest jeden z tematów, który będzie w najbliższych latach nam zamknął głowę, bo od tego nie uciekniemy. Duże firmy, jak się porozmawia w dużych firmach, to te korporacje i ci zagraniczni kontrahenci, czy właściciele, czy współwłaściciele już o tym mówią i to już to, i ten program leci. Natomiast ci mali, średni, to gdzieś zalatanie, zabieganie bieżącą robotą, o tym mało myślą, ale staramy się o tym mówić, przypominać.
Czyli może być taka sytuacja, co zrobiłeś dla obniżenia śladu węglowego? Nic. No to ja u ciebie nie zamówię towaru.
Dokładnie tak i to ostrzegałem, że za 2-3 lata, za 5, jak nie zrobisz nic i nie pokażesz, że ty pracujesz nad tym, że zwiększasz energię ze źródeł odnawialnych, to ja od ciebie nie będę mógł kupić tego towaru, bo będzie ten twój ślad węglowy bardzo, bardzo duży. To jest temat, który nas wszystkich będzie przez najbliższe i wielu, to tak będzie też prawdopodobnie, że część przedsiębiorców nie da rady nie spełniać tych warunków. Różnie się tam mówi w Unii na ten temat, że to trzeba to przedłużyć i tak dalej, ale niektórzy mówią wprost, że to szybciej nastąpi niż to nawet lata 50., bo tak już ostatnio gdzieś tylko słyszałem, że my praktycznie kopalnie do 40 roku pozamykamy. Ewentualnie jakieś tam śladowe zostanie, ileś energii wytwarzane jest z węgla na poziomie 10-13%. To też u nas ten proces, bo te kopalnie technicznie Polskę się powykończają, czyli jesteśmy zmuszeni. I jest potrzebna w tej chwili ten miks energetyczny, czyli i musi być węgiel z tego, to jest energia wytwarzana i część również z gazu, dlatego, że elektrownie gazowe można w każdej chwili praktycznie, w zależności od wiatru, jak to będzie wyglądało, można szybko zamknąć. Elektrowni takiej to się szybko nie zamknie, ani elektrowni atomowej, ani z węgla. Natomiast z gazu tak. I pewnie jakaś część tych elektrowni gazowych zostanie, no ale głównie musimy w tej chwili iść i odnawialne źródła energii.
To, że to w ogóle jest,
jesteśmy dokładnie, w polu. No, jesteśmy daleko, 7 lat zablokowane wiatraki, praktycznie przecież w Niemczech są w tej chwili takie dni, że jak dobrze wieje wiatr, to 100% idzie z energii wiatrowej. Mam nadzieję, że te procesy na Bałtyku tutaj ruszą ale to nie tylko Bałtyk, bo jakbyśmy całą Polskę pokleili równomiernie z tymi wiatrakami, to ta amplituda wahań, jeśli chodzi o prąd, bo Polska jest dużym krajem, to nie rzadko się zdarza, że była, że tak powiem, flegma na cały, na całym terytorium Polski. Wieje nad morzem, nie wieje w górach, czyli odwrotnie. I to jest, ta amplituda wahań, jeśli chodzi o wiatrowe, jest o wiele mniejsza. Do tego dołączona fotowoltaika, do tego jeszcze te źródła, źródła, które mogą stanowić te odpady różne rolnicze, które można przetwarzać i tak dalej. Mamy tu przecież takie wykorzystanie w przeklewie przez Poldanor, świetnie to wygląda i takich tematów jest dużo. Jest ten cały ten program, to nas czeka, OZE. No niestety jest tak w tej chwili, że niektórzy planują i są daleko zaawansowani, żeby robić fotowoltaikę w zakładzie, ale występują do energii o podłączenia, a jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce. Sobie wyobraźcie, że odmów, jeśli chodzi o podłączenie do sieci. Nasza energia. Na pierwsze miejsce w Polsce.
Na zakończenie powiedzmy o kolejnym spotkaniu, które już za 2 tygodnie odbędzie się w Kartuzach.
No to jest taki cykl, kolejne spotkanie. Jedziemy, że tak powiem, chcemy się powiedzieć na temat bezpieczeństwa w sieci, jak bezpiecznie korzysta z bankowości elektronicznej, czyli na temat cyberbezpieczeństwa trochę powiedzieć i na temat fundacji rodzinnej jako sposób na prowadzenie działalności gospodarczej. Mieliśmy już takie, myśmy się rozrośli mocno, mieliśmy spotkanie takie w Żukowie, mieliśmy spotkanie w Kościerzynie, w Bytowie, teraz kolejne w Kartuzach, żeby te tematy, o tych tematach mówić.
Dziękujemy panu ślicznie za wizytę w naszym studiu. Szanowni państwo, naszym gościem był Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radio Kaszube. Jestem dla was.